Dzisiaj kontynuacja listu do Rzymian. Jak już wiecie, zajmuję się tą częścią listu do Rzymian, która dotyczy etyki. Pierwsza część listu do Rzymian jest, można powiedzieć, chrystologią, jest sprawą dotyczącą wiary. Natomiast od rozdziału 12 rozpoczyna się część praktyczna, część etyczna. I dzisiaj zaledwie kilka wersetów. Ostatnio było o naszym stosunku do władz, naszym stosunku do płacenia podatków. A dzisiaj kontynuacja, od wersetu 8, 3 wersety. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Pomódlmy się. Drogi Boże, sławimy Cię za Twoją dobroć, za ten depozyt wiary, który złożyłeś w swoim Kościele, za Pismo Święte, które możemy dzisiaj studiować wspólnie, możemy je rozważać, możemy je słuchać i uczyć się Twoich dróg, Panie. Dziękujemy Ci też za apostoła Pawła i za te słowa, które nam przekazał, za to, że uczy nas konkretnych rzeczy odnośnie miłości, odnośnie tego, jak ta miłość powinna wyglądać w nas, w Twoim Kościele, w tych, którzy zwiastują nadejście Twojego Królestwa. Prosimy Cię, otwórz dzisiaj nasze uszy, otwórz nasze serca, abyśmy pojęli Twoje słowa, abyśmy je zastosowali później w naszym życiu. Prosimy Cię ze względu na to miłosierdzie, które On dla nas zdobył i przez Twojego Ducha. Amen. Kilka razy już wspominałem, nauczałem z listu do Rzymian, że żyjemy w świecie tak naprawdę, w którym zazębiają się dwie rzeczywistości. Mówiłem o tych dwóch zbiorach, prawda? Jeśli jeszcze pamiętacie, to pewnie każdy z nas miał to na matematyce, w szkole podstawowej. Zbiory wspólne. Właśnie są takie dwie rzeczywistości, w których my, szczególnie jako chrześcijanie, żyjemy. Ta rzeczywistość starego świata, ciała, można powiedzieć, ta rzeczywistość ludzi, którzy żyją według własnych upodobań i rzeczywistość, która nadchodzi, która już się teraz wdziera w tą obecną rzeczywistość, rzeczywistość Bożego Królestwa. Czyli tak naprawdę, zobaczcie, my jako Kościół, my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do życia w perspektywie przyszłości. Tak naprawdę my jakby wskazujemy na to, jaki świat będzie kiedyś. Oczywiście, jeśli jesteśmy posłuszni, jeśli Boga miłujemy i podążamy za Nim. Mamy te dwie rzeczywistości i one, tak jak mówiłem, czasami się zazębiają, tworząc ten zbiór wspólny. My przecież przynależymy do tego starego świata, a jednak trochę inaczej żyjemy w tym starym świecie. Jednak właśnie często te dwie rzeczywistości też stają do siebie okoniem. Są przeciwstawne. Zobaczcie, dzisiaj w tym krótkim fragmencie, który przeczytałem, sprawa dotyczy dwóch rzeczy tak naprawdę. Sprawa dotyczy miłości i prawa. Sprawa dotyczy miłości i zakonu Bożego. I chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że te dwie rzeczywistości, o których wspomniałem, bardzo różnie traktują słowo, w ogóle taką koncepcję jak miłość. Zobaczcie, wartości obecnego świata, tej rzeczywistości, w której żyjemy, zostały ukształtowane w dużej mierze przez dwa takie prądy filozoficzne, przez dwa takie duże wpływy w przeszłości. Myślę, że przede wszystkim przez romantyzm i egzystencjalizm. Dwie takie rzeczy, które ukształtowały współczesne myślenie o takich sprawach właśnie jak miłość. A zatem, zobaczcie, miłość tak naprawdę w wydaniu romantycznym i egzystencjalnym jest czymś, co musi się po prostu wydarzyć. Musi się po prostu wydarzyć w Twoim życiu, gdy ludzie są szczerzy i czynią to, co przychodzi im naturalnie. Prawda? Jeśli miłość nie może być czymś nienaturalnym, ona musi przyjść, ona musi się zgadzać z Twoją naturą. A zatem miłość w tym wydaniu to jest jakiś wewnętrzny impuls, który człowiekiem zaczyna kierować. Co ciekawe, gdybyśmy troszkę dłużej się zastanowili nad tym, jak ta miłość się przejawia dzisiaj, to byśmy zauważyli, że to jest miłość, która się kłóci z prawem tak naprawdę. To jest miłość, która nie zważa na prawo. To jest miłość, która czasami gardzi prawem niestety. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że taka miłość najczęściej, miłość w wydaniu romantycznym, egzystencjalnym, stara się usprawiedliwić wszystko. Stara się na przykład usprawiedliwić to, że w imię miłości rozwalam czyjeś małżeństwo, w imię miłości rozwalam czyjąś rodzinę. Dlaczego? Ponieważ mam prawo do tej miłości, mam prawo kochać żonę kogoś innego. A zatem widzimy tutaj wielki zgrzyt z prawem Bożym przede wszystkim. A zatem taka miłość jest w stanie usprawiedliwić wszystko, jest w stanie usprawiedliwić cudzołóstwo, rozpad właśnie innego małżeństwa, porzucenie dzieci i wszystko inne. Widzicie, niestety taka miłość może i brzmi fajnie i romantycznie i zgadza się z tym, co czujemy wewnątrz i tak dalej, ale taka miłość niestety kłóci się z prawem i jest tak naprawdę nieprawością. Jest nieprawością w oczach Bożych. Zresztą dzisiaj, myśląc dalej o miłości, w sensie czegoś, co przychodzi naturalnie, wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy słyszymy z ust wielu osób słowa kocham cię, to tak naprawdę powinniśmy to troszkę inaczej słyszeć. Powinniśmy to troszkę inaczej interpretować. Powinniśmy słyszeć kocham się. Kocham się. Kiedy ktoś mówi w tym wydaniu, w wydaniu takiej miłości kocham cię, ma na myśli kocham się. Dlaczego? No kiedy właśnie ktoś dzisiaj mówi kocham cię na filmie i tak dalej, to najczęściej co to oznacza? Że ta osoba dała mi dobry seks, spełniła moje oczekiwania, dała mi coś, co jest miłe, co się mi podoba. A zatem znowu, wszystko w tym wyrażeniu miłości skupia się na sobie samym, nie? Ja mogę powiedzieć tej osobie, kocham cię, ale tak naprawdę kocham to, co mi dajesz. Kocham, że spełniasz moje oczekiwania, kocham, że spełniasz moje nadzieje i dajesz mi przyjemność. I to jest właśnie sens tych słów kocham cię. A zatem, gdyby autor tych słów był dzisiaj bardziej szczery, musiałby powiedzieć kocham się. I wydaje mi się, że bardzo często my powinniśmy brać na to poprawkę, że kiedy dzisiaj w świecie słyszymy słowa kocham cię, nie oszukujmy się, że tak naprawdę oznacza kocham się. I w tym cały sęk, że te dwie rzeczywistości, o których wspomniałem na początku, stoją do siebie okoniem. A zatem miłość chrześcijańska będzie inną miłością. Miłość chrześcijańska jako cnota właśnie, miłość chrześcijańska w tym sensie agape, nie przychodzi w ogóle naturalnie. Nie przychodzi naturalnie, bo jest sprzeczna z naszą naturą. Właśnie tą naturą, która pragnie zdobyć wszystko dla siebie. Taka miłość wymaga wysiłku i pracy. No nawet gdybyśmy wzięli najsłynniejszy werset chrześcijańskiej Biblii, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna. Słuchajcie, to jest wysiłek i to jest praca. Który z was by chciał oddać swojego Syna, swoją córkę, swoje dziecko za grzechy kogoś innego, za plugastwa kogoś na ulicy, można powiedzieć. Także zobaczcie, miłość chrześcijańska wbrew utartym dzisiaj schematom wiąże się z wysiłkiem, z pracą, z pewnym trudem, czasami dużym trudem, pewną moralną pracą. I miłość chrześcijańska właśnie jest dlatego trudna, ponieważ musi się wyrażać poprzez prawo, poprzez Boży dekalog, poprzez Boże przykazania. Widzicie, taka miłość chrześcijańska jest bardzo często wbrew nam, bo ona musi wypływać, jak Paweł mówi, ze zmiany sposobu myślenia. To jest nasza służba Boża, żeby zmienić sposób myślenia. To jest, tak się zaczyna 12 rozdział. Uzywam was wtedy, bracia, i później drugi werset. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego. A zatem zobaczcie, taka miłość wymaga pewnej przemiany myślenia. Taka miłość wymaga spojrzenia na Chrystusa. Taka miłość wymaga spojrzenia na krzyż. Taka miłość nie jest naturalnym impulsem. Wydaje mi się też, że taka miłość wypływa przede wszystkim z woli. przede wszystkim z woli, a nie z emocji. Widzicie, bo taka miłość Boża zdecydowała się przede wszystkim pokochać tych, którzy w zasadzie tak naturalnie rzecz biorąc do kochania się nie nadawali. Bo my się w naturalny sposób do kochania nie nadawaliśmy. Naturalnie, słuchajcie, w grzechu nie da rady nas polubić. Naturalnie. Widzicie, miłość musi się zdecydować kochać kogoś z jego słabościami, z jego upadkami, z jego grzechami, z tą jego ciemną stroną, z tym ciemnym pasażerem, jak to mówi Dexter. Także widzicie, taka miłość też panuje nad emocjami, bo to wola właśnie panuje nad emocjami, to nawet wola sprawia, że emocje są właściwie ukierunkowane, bo nie chodzi o to, żebyśmy byli hipokrytami, żebyśmy nasze emocje jakoś też... chodzi raczej o to, że to ta wola, nasza wola wzbudza pozytywne emocje do kochania kogoś innego. I właśnie taka miłość nie może niszczyć ani rodzin, nie może niszczyć ludzi, ale raczej powinna postępować w zgodzie z prawem. Także apostoł Paweł stwierdza w tym fragmencie, że taką miłość jesteśmy winni bliźni. Ale tak, żeby to troszkę rozbudować, chciałbym omówić krótko te wersety. Od czego Paweł zaczyna? Werset 8 mówi: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Co ma na myśli autor? Co ma autor na myśli? Nikomu nic winni nie bądźcie. No wydaje się, że powinniśmy czytać ten fragment, tam nie ma takiego podziału w tekście, żeby tutaj stawiać jakieś ściany pomiędzy wersetem 7 a 8. Także zobaczcie, w wersecie 7 tego samego rozdziału Paweł stwierdza: oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie. Prawda? Czyli znowu Paweł mówi w tym wersecie przede wszystkim o naszym stosunku do ludzi, którzy są poza Kościołem. Tak jak wcześniej w rozdziale 12 przede wszystkim koncentrował się na naszym podejściu do braci, tak od jakiegoś czasu, od kilkunastu wersetów koncentruje się nad tym, jaka powinna być nasza postawa względem ludzi poza Kościołem. W wersecie 7 tego rozdziału Paweł stwierdził, że z zasady należy płacić podatki, należy płacić cła i tak dalej, oddawać przełożonym cześć. I mówiłem już o tym, jak czasami rządy nadużywają prawa podatkowego i też wtedy chrześcijanie nie mają siedzieć potulnie jak ciche myszki, ale to zachęcam was, jeśli nie byliście tydzień temu, odsłuchajcie tego kazania, które jest nagrane, zamieszczone na stronie. Nie chcę dzisiaj znowu się nad tym rozwodzić. W każdym razie to oddawanie czci, płacenie podatków nie oznacza, że chrześcijanie nie mogą wypowiadać się na temat sprawiedliwości ekonomicznej albo wolnego rynku, albo w ogóle ekonomii. Także to tak na marginesie. W każdym razie ogólna zasada jest taka: komu należy płacić podatki, temu należy płacić podatki. I w wersecie 8 przede wszystkim Paweł wzywa nas wszystkich do płacenia długów. Po prostu Paweł mówi: jeśli pożyczasz od innych, spłacaj na czas. Płać swoje zobowiązania wobec innych na czas. I wiecie, to jest dosyć mocne stwierdzenie, ponieważ wszyscy wiemy i pewnie wszyscy znamy ludzi, którzy gdy tylko pożyczą, przepadają jak kamień w wodę. Prawda? Biblia mówi tak: pożyczaj, jeśli się brat do ciebie zwróci i tak dalej. Ale z drugiej strony ten drugi też powinien pamiętać: spłacaj na czas. Spłacaj na czas. A są niestety ludzie, którzy gdy tylko pożyczą, to słuch o nich zaginie. To po prostu przepadają jak kamień w wodę. Ale chrześcijanin właśnie powinien się upewnić, że spłaca swoje zobowiązania na czas, bo to tak naprawdę w kontekście listu do Rzymian Paweł mówi, jest też częścią naszego świadectwa przed światem. Słuchajcie, właśnie nie czytaliśmy całego tego listu, nie studiowaliśmy całego tego listu, natomiast w rozdziale 2 Paweł mówi do Żydów, którzy byli niewierni, którzy źle postępowali, chociaż przyznawali się do Boga, mówi: słuchajcie, z waszego powodu poganie, świat bluźni Bogu, z waszego powodu. A zatem upewnijmy się właśnie też w takich rzeczach, że jesteśmy dobrym świadectwem, że poganie nie mogą nas powiedzieć, że jesteśmy krętaczami i złodziejami. Także nie stawajmy się antyświadectwem o Bogu, bo jeśli się stajemy antyświadectwem o Bogu, to które przykazanie łamiemy? Ktoś pamięta? Kiedyś Bogumił nauczał z dekalogu, mówił o przykazaniach. No to jest trzecie przykazanie. Nie nadużywaj imienia Pana Boga, czy nie bierz imienia Pana Boga swego nadaremnie. I to nie oznacza to, że nie możemy czasami powiedzieć Jezu czy Boże, ale to przede wszystkim oznacza, że to imię jest na nas złożone. To jest tak, jakbyśmy dostali się do tej rodziny i dostali nowe nazwisko Boga. To jest w naszym imieniu. I zatem nadużywanie imienia Bożego to jest właśnie bycie antyświadectwem o Bogu. Kiedy Bóg na nas złożył swoje imię, złożył na nas swój charakter, można powiedzieć, to kiedy my coś robimy wbrew Niemu, przed światem, to przynosimy temu imieniu ujmę. Przynosimy Bogu po prostu wstyd. Nie? To tak jak rodzice czasami, niestety, kiedyś jak są dzieci młodsze, to wzywa się rodziców na wywiadówki, jak coś przeskrobią, to tak naprawdę przynoszą wstyd przede wszystkim mamie i tacie. Nie? To trochę tak jest, podobnie jest z Bogiem, nie? Że jeśli my jesteśmy nie tak przed światem, to przynosimy wstyd, ujmę naszemu Ojcu w niebie, naszemu Bogu. A zatem Paweł mówi po prostu tak, nie dopuść. Nie dopuść, by poganie mówili, że chrześcijanie to krętacze i złodzieje. Spłacaj swoje długi na czas. Ale z drugiej strony, wiecie, już bardzo w sumie niejedną taką sytuację spotkałem, że chrześcijanie też w oparciu o ten ósmy werset czasami idą w drugą stronę i tworzą zasadę w oparciu o to, nic nikomu winni nie bądźcie, tworzą w oparciu o ten werset zasadę, że nie wolno, nie powinno się zaciągać kredytów na przykład w banku. Posłuchajcie, nie? Są poglądy, które w oparciu o ten werset mówią, że nie wolno, nie powinno zaciągać się kredytu w banku, nie powinno czegoś się kupować na kredyt, o ile nie jest w stanie właśnie się zapłacić za coś gotówką. Także są naprawdę chrześcijanie, którzy nigdy by nie wzięli kredytu na mieszkanie w banku. Są chrześcijanie, którzy nigdy by nie wzięli kredytu w banku na studia czy na samochód. Nie używają nawet kart kredytowych, ponieważ uważają, nic nikomu winni nie bądźcie. Pamiętam, że podczas studiów miałem właśnie kolegę, który twierdził, że nie weźmie od państwa żadnej ulgi, żadnego nisko oprocentowanego kredytu na studia, ponieważ to jest z zasady niewłaściwe, z zasady nie powinien. Wydaje mi się, słuchajcie, że Biblia naprawdę nie stawia tego typu przeszkód wobec nas. Nie stawia wobec tego typu przeszkód. Stary Testament, widzicie, jeśli czytamy Stary i Nowy Testament razem, niejednokrotnie mówi o pożyczkach, niejednokrotnie mówi nawet o pożyczkach pod inwestycje. Ale oczywiście trzeba być w tym mądrym, prawda? Trzeba, jak Jezus mówi, jeśli w coś inwestujesz, to usiądź najpierw i przelicz to dokładnie. Wiadomo, że inwestycja to ryzyko, ale przelicz, żebyś mógł też taką inwestycję dokończyć. Chodzi oczywiście o mądre ważenie różnych za i przeciw. I oczywiście też prawdą jest, że zadłużanie się dzisiaj w bankach i innych instytucjach może być nierozsądne. Na przykład może w banku można się lepiej zadłużyć, lepiej się w banku zadłużyć niż w Prowidencie, gdzie przyjdą jacyś panowie i połamią ci ręce i nogi, jeśli się nie wypłacisz, prawda? Także o wiele lepiej pożyczać w pewnych instytucjach niż w innych. Dlatego ważmy to jest sprawa mądrości, prawda? A może jeszcze lepiej, czasami jak się ma dobrą rodzinę, pożyczyć od rodziny. Też na procent, wydaje mi się, że jeśli pożyczamy pod inwestycje, to powinno być na procent, ale mam nadzieję, że rodzina, jeśli jest dobrą rodziną, to nie pożycza na taki procent jak bank, ale powiedzmy w oparciu o inflację plus ewentualnie jakiś procent z lokaty, nie? Czy coś takiego. Także o wiele lepiej szukać takich rozwiązań, jeśli można. Jeśli nie, znowu, nie ma tutaj przykazania, nie ma tutaj takiego zakazu, że nie można pożyczać z banku. Ale oczywiście czytajmy, naprawdę czytajmy to, co się pisze małym druczkiem, bo to jest bardzo istotna pułapka na nas wszystkich, bo ponieważ no, banki chcą zarobić na naszej potrzebie, inni chcą wykorzystać to, co, to, w czym my po prostu mamy duże potrzeby. Także pamiętajcie, Biblia nigdy nie zabrania pożyczania pieniędzy od innych, nawet jeśli, pożyczania na procent, jeśli to jest pod inwestycję. Nie, to nie jest tak, że niektórzy twierdzą, że tutaj, o, jeśli chrześcijanin pożyczy chrześcijaninowi, to to jest na lichwę. No nie, jeśli to jest na inwestycję, to chrześcijanin od chrześcijanina może wymagać pewnego procentu. Muszą się dogadać co do tego. Natomiast co innego, jeśli pożyczasz biednemu, jeśli naprawdę pożyczasz biednemu na życie, to tutaj Biblia mówi, nie bierz na procent. Nie pożyczaj mu na lichwę. Także nie obdzieraj go. Nie obdzieraj go ze skóry, ponieważ no, on podupadł poważnie w sensie życiowym i nie dawaj mu wtedy na procent. Ale jeśli chcesz pożyczyć od brata, siostry, mamy, taty na nową firmę, to myślę, że nie ma nic w tym złego, żeby rodzice, mama, brat, siostra wyznaczyli tobie, nie wiem, jakiś procent, może procent właśnie takiej dobrej lokaty, 7%, żebyś spłacił im po prostu tą zaciągniętą pożyczkę z procentem, ponieważ oni właśnie inwestując te pieniądze chociażby na lokacie mogliby właśnie mieć taki zwrot przez w kontekście roku. Także pamiętajcie, nie? Biblia nie zabrania pożyczek, ale słowność, solidność, spłacanie na czas jest wyznacznikami też naszej pobożności. Nie? Jeśli już pożyczyłeś, upewnij się, że nie jesteś winien, że spłacasz swoje zobowiązania, że spłacasz je na czas. Słowność, solidność są naprawdę bardzo ważnymi cechami i to jest to, co, na co też świat będzie reagował i zwracał na to uwagę. Ale Paweł mówi tutaj o wiele więcej. Paweł nie tylko uczy nas ekonomii, Paweł uczy nas tak naprawdę ogólnie chrześcijańskiej postawy i mówi w wersecie 8 coś takiego, że tak, są długi, które powinniśmy spłacać, ale jest dług tak naprawdę, który będziemy spłacali, a go nigdy nie będziemy w stanie spłacić. Jest to dług miłości. Miłości, którą Bóg na nas obficie rozlał. Widzicie, Paweł mówi, słuchajcie, pomyślmy o tym wszystkim, co, pomyślcie o tym wszystkim, co do tej pory do was napisałem. W tych 11 rozdziałach nigdy w życiu nie będziemy w stanie odpłacić Bogu za to, co nam dał. Nigdy. Jego miłość jest tak ogromna, jego łaska jest tak nieogarnięta, że naprawdę nie będziemy w stanie spłacić. Co nie znaczy oczywiście, że nie powinniśmy upodabniać się do tego Bożego charakteru. Jeśli On na nas rozlał swoją miłość, to teraz oczywiście ta miłość nas ogarnia i ta miłość powinna stać się częścią naszego zachowania, czy tą główną cnotą w naszym zachowaniu. Widzicie, chrześcijanin po prostu nie może pozostać obojętny względem takiej miłości. Znowu Paweł mówi, odnawiajcie swoje umysły, odnawiajcie się poprzez odnowienie umysłu. A zatem ma na myśli to, uczcie się od Chrystusa. Uczcie się miłości od Chrystusa. Spójrzcie, co On dla nas zrobił. Byliśmy martwi. Byliśmy ślepi. On dał samego siebie za nas. On umarł za nas. On wziął wszystkie grzechy na siebie. Zostały one przybite do drzewa krzyża. On zmartwychwstał, abyśmy my mogli żyć, a zatem w tym sensie jesteśmy Bożymi dłużnikami na zawsze. Pamiętacie, jest taka jedna przypowieść, o której Jezus mówi, że ktoś miał straszny, ogromny dług. Dług, którego nie był w stanie już spłacić. Tam to oczywiście brzmi to dla nas w takiej walucie, której my nie znamy, ale ten dług jest tak ogromny, że ten człowiek nie był w stanie nigdy mu spłacić. No i Pan mu to darował. Prawda? Pan mu to darował. I teraz ten ktoś, dłużnik, który się wyzbył długu, nagle spotyka tam, u którego zaciągnął jakiś tam mały, ktoś u niego zaciągnął jakiś tam bardzo malutki dług, no i ten go teraz gnębi. No to właśnie to nie jest postawa miłości, to nie jest to, co Chrystus nas uczy. Nam darowano naprawdę, naprawdę wiele. A zatem nie wynośmy się też ponad innych. Nie? O tym Paweł mówi od końca 12 rozdziału. Nie wynośmy się nawet ponad pogan. To nie jest to, że oni są z gorszej gliny ulepieni, że oni są głupsi od nas z natury. Nie wynośmy się ponad nich, ale służmy im tak, jak Chrystus usłużył nam, kiedy my byliśmy w ich położeniu, kiedy my byliśmy w ich stanie. Zatem zobaczcie, nie? W pewnym sensie to, co kiedyś wam mówiłem, co powiedział David Pierce, musimy się modlić o tym, żeby, o to, żeby mieć Boże serce względem ludzi. Musimy się modlić o to, żeby nasze serce było tak jak serce Boga względem ludzi, które oczywiście nie jest pobłażliwy, ale też nie jest tutaj, nie stosuje jakiegoś prawa szariatu, gdzie jest zupełnie brak miłosierdzia. Czytałem ostatnio blog Daga Wilsona i tam opisuje sytuację właśnie Koran w oparciu tam też o różne później komentarze. Stwierdza oczywiście, że cudzołóstwo jest karane śmiercią i tam jest podany przykład, jak to prorok okazał się wielce miłosierny, bo przyszła do niego kobieta, która cudzołożyła i miała dziecko i ten prorok ją odesłał do domu, mówi wróć jak dziecko się urodzi. I ona wróciła, mówi no to wróć jeszcze raz, kiedy to dziecko już odstawisz od piersi, nie? No i kiedy ona przyszła później, no to ją zabili, nie? Zakopali ją po szyję w ziemi i ukamienowali, nie? I to jest główny przykład dzisiaj muzułmanów na to, czym jest miłosierdzie. Spójrzcie z drugiej strony na Ewangelię. Jezus, który spotyka Samarytankę, która miała pięciu mężów, a obecny nie jest jej mężem. Spójrzcie na nierządnicę, której Jezus pozwala obetrzeć swoje nogi. Także tutaj są te różnice pomiędzy zastosowaniem prawa. Po co jest prawo dane? No prawo jest dane po to, Bóg nam dał prawo po to, nie żeby nas gnębiło i nas wyzyskiwało i nas taką pętlę zacisnął na szyję. Ale prawo Boże jest tak naprawdę, słuchajcie, wyrazem Bożego charakteru. Jak mówiłem zeszłym razem podczas kazania na temat władzy, prawo i władza istnieją dla dwóch rzeczy. Ktoś pamięta jeszcze, jakie to są dwie główne rzeczy? Pierwsze to jest ochrona życia, a drugie to jest ochrona wolności, czyli ochrona dóbr osobistych. Po to istnieje prawo, po to istnieją, po to taki jest mandat władców nad nami, żeby chronić te dwie rzeczy. Zatem prawo Boże nie jest bestią, która się na nas rzuca. Oczywiście bestią się może nam wydawać, kiedy jesteśmy z daleka od Boga, ale ono z natury nie jest bestią, jest raczej wyrazem Bożego zmiłowania, Bożego charakteru, Bożej miłości. Zobaczcie, rzeczywiście Paweł mówi coś bardzo mocnego w liście do Rzymian, że bez miłości Chrystusa prawo nas oskarża. Nie kiedy my jesteśmy grzesznikami, prawo nam się jawi jako coś ciężkiego, prawo nam się jawi jako coś, co nas przygniata, coś, co nas ściga, coś, co nas zniewala. Ale nie dlatego, że prawo jest złe, to dlatego, że my jesteśmy grzeszni, nasze postrzeganie tego prawa jest niewłaściwe. Ale co Paweł mówi znowu w liście do Kolosan? Że Bóg w Chrystusie wziął to prawo, przybił z Chrystusem razem do krzyża, tak aby to prawo też zostało zmartwychwzbudzone z Chrystusem dla nas. Jeśli my jesteśmy w Chrystusie, my jesteśmy wzbudzeni z Chrystusem, ale prawo też jest wzbudzone z Chrystusem. I dla tych, którzy kochają Chrystusa, słuchajcie, oczywiste jest, że będziesz kochał bliźniego, nie będziesz spał z jego żoną, nie będziesz spała z jego mężem, nie zabijesz go, nie ukradniesz jego rzeczy, nie będziesz o nim kłamał w sądzie, nie będziesz pożądał to, co do niego należy. Taka jest miłość. A jeśli się do tych rzeczy posuniesz, oczywiście to prawo znowu się stanie, obróci przeciwko tobie. Tak naprawdę coś więcej się stanie. Nie zaprzesz się tylko prawa Bożego, ale zaprzesz się samego Chrystusa, ponieważ właśnie prawo jest wyrazem jego charakteru, jego właśnie natury. Także, jeszcze raz, proszę pamiętajcie o tym, że prawo jako wyraz Bożego charakteru ma na uwadze dobro człowieka, zapewnienie mu ochrony, jego życia i wolności, a nie zgnębienie go. A co oznacza wolność Chrystusowa? No właśnie, wolność Chrystusowa, jak Paweł często mówi, oznacza, że ja się poddaję w niewolę Chrystusowi. Czyli tak naprawdę postępuję często wbrew moim naturalnym impulsom, wbrew temu, co mi się w naturalny sposób wydaje, że jest słuszne. Nie? Wolność jest zgodnością z Bożym prawem. I to niestety wymaga wysiłku. Widzicie, miłość wymaga wysiłku. Miłość, która jest powiązana z prawem, wymaga od nas wysiłku. Tak jak wspomniałem właśnie we wstępie, miłość chrześcijańska wiąże się z wysiłkiem i pracą. Zobaczcie, ten urywek, który Mariusz czytał na początku z Księgi Kapłańskiej 19 rozdziału, jest tak naprawdę czasami nazywany kodeksem świętości, ale zauważcie, że w środku właśnie tego urywka stoi to stwierdzenie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A to oznacza, że właśnie będziesz stosował Boże prawo przede wszystkim w życiu. Niech każdy czci swoją matkę i swego ojca, przestrzegajcie też moich sabatów, ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swojego ludu, czy nie będziesz kłamał odnośnie brata, nie będziesz właśnie dawał fałszywego świadectwa o swoim bracie, nie będziesz nienawidził swojego brata, czy nie będziesz go zabijał. Będziesz gorliwie go upominał. To też jest ciekawe w postawie miłości, że upominanie jest częścią miłości. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował do urazy do synów twego ludu. Też to Paweł mówi, nie mścicie się sami. Nie mścicie się sami. Zabiegajcie o sprawiedliwość, napominajcie ludzi, ale to nie do nas należy władza miecza. To nie my wymierzamy sprawiedliwość. Nie możemy tu pójść na samowolę, tak jak Dexter, i podrzynać ludziom gardła, a później ich topić w zatoce gdzieś, nie wiem, albo pod mostem na Biskupinie. Także nie mścicie się sami, nie? I zobaczcie, to jest jeszcze ciekawa jedna rzecz, już kończę pomału. Wydaje mi się, że skoro miłość chrześcijańska wiąże się z pracą i wysiłkiem, miłość chrześcijańska też w przeciwieństwie do tej miłości dzisiaj, romantyczno-egzystencjalnej, to jest miłość, która potrafi mówić nie. Wydaje mi się, że to jest jedna z głównych cech chrześcijańskiej miłości. To jest miłość, która potrafi mówić nie. Nie wiem, zwróćcie uwagę, że 80% dekalogu, 8 z 10 przykazań jest wyrażona negatywnie. Nie będziesz. Nie zrobisz tego, nie zrobisz tego. Widzicie, miłość chrześcijańska nie na wszystko pozwala i nie na wszystko się godzi. Też już o tym mówiłem w jednym z wcześniejszych kazań, że wiecie, Bóg nas czasami rozpieszcza, ale nie za często, żeby nas nie zepsuć. Bóg nam często mówi nie, jako ojciec. I mówiłem wam o tym, co się dzieje, kiedy rodzic nie potrafi mówić dziecku nie. To dziecko po prostu nigdy się nie uczy łaski, że coś jest z łaski w życiu. Zawsze oczekuje, że to mu się wszystko należy. Także miłość chrześcijańska musi mówić nie. I to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy dzisiaj, że my właśnie, zobaczcie, nawet będąc wezwani do miłości, będziemy musieli stanąć czasami naprzeciwko naszego świata i powiedzieć nie. Powiedzieć nie. I tutaj spotkamy na pewno wielki zgrzyt. Bo miłość w świecie mówi dzisiaj tak na wszystko. Przespać się z żoną kogoś innego? Tak. Porzucić dzieci w imię miłości? Tak. Wszystko tak. A my musimy stanąć i powiedzieć nie. Musimy powiedzieć, że miłość nie może pozwolić na krzywdzenie innych. Miłość nie może pozwolić na krzywdzenie rodzin i dzieci. Miłość nie może pozwolić na aborcję, na zabijanie niewinnych dzieci. Także, co więcej, ja bym powiedział, słuchajcie, miłość nie może się zgodzić na socjalizm. Wiem, że tutaj wchodzimy na taki grząski teren, ale słuchajcie, jak mówiłem wam w zeszłym tygodniu, Ewangelia dotyczy nie tylko duchowych rzeczy, nie tylko abstrakcyjnych jakichś rzeczy, czy rzeczy, które nam się wydają abstrakcyjne, ale Ewangelia bardzo mocno zawsze się wiązała z polityką i z ekonomią. Jeśli poczytajcie jeszcze raz Ewangelię kiedyś w domu, jeśli nie poczytacie, jak często tam jest mowa o pieniądzach. Gdzie to było? Ostatnio też czytałem blog kogoś, chyba Andrzeja Polaszka. Czy Bóg może być dżentelmenem? Jak myślicie? Bóg nie może być dżentelmenem, bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, a Bóg bardzo dużo mówi nam w Piśmie Świętym o pieniądzach. Także widzicie, miłość bliźniego mi się wydaje, że nie może się zgodzić na aborcję, nie może się zgodzić na jakiś nadmierny interwencjonizm władzy, nie, który przymyka oczy na ograniczenia mandatu władzy. Miłość nie może się zgodzić na przekupstwo w sądzie czy na złe traktowanie sieroty i wdowy. Także widzicie, tu będą zgrzyty. Jezus też kochał, przyszedł, aby kochać, a jednak z powodu tej miłości go zabili. Dlaczego? No bo ta miłość to nie była miłość cicha i potulna, miłość różowa, która wszystkich przytuliła, ale to była miłość mądra, miłość sprawiedliwa, miłość powiązana z prawem. Także zobaczcie, no, miłość chrześcijańska musi z natury mówić czasami nie. Ale oczywiście Bóg wyraża to wszystko też pozytywnie, że prawdziwa miłość oznacza wypełnienie prawa i tak naprawdę wypełnieniem prawa jest właśnie miłość Boga i bliźniego. Także miłość chrześcijańska jest połączona z prawem, miłość chrześcijańska szuka sprawiedliwości, miłość nie czyni krzywdy drugiej osobie, rozumianej w kategoriach prawa. Miłość chroni życie i własność innych ludzi. Widzicie, miłość też rozumie, że w swej naturze, w naturze miłości są wpisane czyny związane z pieniędzmi, z ciałem i z czasem. Nie? Nasze podejście właśnie do pieniędzy, do ciała naszego i ciała innych, nasze podejście do naszego czasu, do naszej etyki pracy, do polityki, to wszystko wskazuje w ten czy w inny sposób na naszą miłość do Chrystusa. Bo w sumie w tym wszystkim Ewangelia się wiąże w naszym życiu. Ewangelia nie jest naprawdę abstraktem. I to cieszę się, że akurat nasza denominacja, jedna z nielicznych dzisiaj to powtarza, tam gdzie są kościoły CRC, że Ewangelia wiąże się ze wszystkim w naszym życiu. Z polityką, ekonomią, ze sprawami ciała, z małżeństwem, z życiem społecznym. Wydaje mi się, że wielką krzywdę ewangelizatorzy robią pewnym narodom, że jadą tam, mówią mi o abstrakcyjnym Chrystusie, a wszystko inne zostawiają po prostu tak jak było. Nie? Czyli nigdy nie uczą ich z właściwego spojrzenia na władzę, politykę, ekonomię, małżeństwo. Nie? To jest problem, kiedy tak się dzieje, kiedy Ewangelia staje się sprawą jakiegoś ducha tylko, jakimś takim neoplatonizmem do kwadratu. Przy tym właśnie zapamiętajmy, że miłość to nie tylko nierobienie pewnych rzeczy, ale to raczej szukanie dobra drugiej osoby. Nie? Jakub też nam przypomina, że miłość polega na tym, że jeśli potrafimy dobrze czynić, a nie czynimy, to też grzeszymy. Nie? Czyli miłość to nie tylko powstrzymywanie się od czegoś, ale też właściwe szukanie dobra drugiej osoby. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za tą lekcję o miłości chrześcijańskiej, o miłości, która jest sprawiedliwa, która szuka oparcia w prawie, która szuka oparcia w Twojej mądrości, w Twoim charakterze. Prosimy Cię, abyśmy byli zwiastunami takiej miłości w świecie, miłości, która też niejednokrotnie będzie musiała powiedzieć nie wobec niesprawiedliwości, która nas otacza. Daj nam siłę i spraw, byśmy nauczyli się kochać tak jak Ty, Panie. Byśmy nauczyli się kochać tak jak Jezus Chrystus. Prosimy Cię o to w Jego imieniu. Amen.